Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry wieczór, a może dzień dobry Państwu, w końcu nie wiadomo, kiedy macie Państwo czas wysłuchać mojego zaproszenia do kolejnego labiryntu. Ostatnio mam słabość do trylogii. Poprzednio była trylogia bardziej rozrywkowa, przy której musiałem się bardziej wysilić, może nakłonić Państwa lub zaproponować Państwu zupełnie nową interpretację niezwykłej dla mnie jednak trylogii Rise. Dzisiaj będę mówił o trylogii, do której czytania nie powinienem nikogo nakłaniać, bo to oczywistość. Będę mówił o fantastyce, tak, o hard SF, na poziomie, który jest literaturą i to przez wielkie L. Mam na myśli trylogię Cixin Liu. Kolejne tomy to Problem Trzech Ciał, Ciemny Las i Koniec Śmierci. Dlaczego ta powieść jest oczywista? Bo to literatura w najlepszym wydaniu, wybiegająca 17 miliardów lat w przyszłość. To trzeci tom. Ale tak naprawdę bazująca na wiedzy, którą teoretycznie nasza cywilizacja ma już dziś. I to powieść trudna. Pierwszy tom, Sprawa Trzech Ciał, to mierzenie się autora, obywatela Chin, mieszkającego w Chińskiej Republice Ludowej, mierzącego się z wielkimi problemami. Mierzącego się z problemami własnego kraju. Ponieważ akcja powieści zaczyna się pod koniec, na przełomie lat 60. i 70. w czasie rewolucji chińskiej. Nie wiem, ile z tego rozumiem. Przyznaję, że ta część jest dla mnie najtrudniejsza w tej części właśnie historycznej. Najtrudniejsza intelektualnie, ale też emocjonalnie. Już kilkakrotnie mówiłem Państwu o chińskich powieściach z tamtych czasów, ale to, co proponuje Cixin Liu, w niczym nie odstaje od tego, o czym mówiłem wcześniej. Natomiast, wstrząsa, gdy w jednej z pierwszych scen córka właściwie bierze udział w linczu na własnym ojcu, profesorze uniwersyteckim. Boli. Ale to jest tło, na którym opowiadana jest historia o kontakcie. No, wiecie Państwo, pomysł oczywiście w literaturze fantastycznej absolutnie nie nowy, z wybitnymi absolutnie opowieściami Solaris Lema, czy powieściami, niektórymi powieściami Wattsa. No w tej chwili, gdzie mi tytuł, przepraszam. W każdym razie, na pewno Lemoski Solaris jest tutaj jeden z najlepszych przykładów. Z tym, że tym razem sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ to Ziemia, która od czasu do czasu, jak wiemy, wysyła sygnały, otrzymuje sygnał zwrotny. Otrzymuje sygnał zwrotny od Trisolarian. Nazwa pochodzi od... zostają tak nazwani na Ziemi, ponieważ planeta, na której żyją, krąży między trzema słońcami. Sam tytuł, to dość szybko się okazuje, że tytuł pierwszego tomu jest ściśle związany z pewną grą logiczną, internetową, w którą zaczynają grać niektórzy Ziemianie. Z kolei koncepcja Ciemnego Lasu to koncepcja tyleż filozoficzna, co polityczna, ponieważ zgodnie z nią trzeba siedzieć cicho we wszechświecie, bo to ciemny las, którym czyhają drapieżniki. Mamy więc tutaj pewną wizję przyszłości, teraźniejszości, której ekstrapolowana jest przyszłość. Czasami w wręcz nieprawdopodobnych skrótach myślowych. Drugi tom pozostał mi w głowie, ponieważ zaczyna się od sceny, w której dwoje ważnych bohaterów powieści prowadzi dyskusję nad grobem trzeciej, a w tym czasie mała mróweczka tupie sobie po tym pomniku. I to zestawienie dyskusji o czymś, co nazywane jest socjologią kosmiczną i mężczyzny i tej mrówki, która idzie po znakach chińskich wyrytych na kamieniu i właściwie nie wie, co robi, jest kapitalną metaforą czy skrótem sytuacji człowieka we wszechświecie. Co z tego, że coś wiemy? Tak naprawdę niczym specjalnym nie różnimy się od tej mróweczki. W powieści mamy, trzy tomy, co jeden to grubszy. Mamy głębokie próby wniknięcia w przyszłość. Trochę też na zasadzie wehikułu czasu, ponieważ niektórzy bohaterowie śpią przez dziesiątki, setki lat, jakby przeskakując od cywilizacji do cywilizacji, a więc problem jest to rodzaj machiny czasu oczywiście, wehikułu czasu Wallace'owskiego, z tym, że on działa tylko w jedną stronę, wrócić do przyszłości oczywiście się nie da, nie tak jak, nie wiem, w drzwiach do jutra Heinleina, ponieważ, w drzwiach do lata Heinleina, ponieważ, no wiadomo, ale i tak dzięki temu, to jest oczywiście chwyt literacki, bohaterowie powieściowi, przemieszczając się w przyszłość, ułatwiają nam, ludziom XXI wieku, zrozumienie, znaczy są tak samo jak my gośćmi w tej przyszłości i dzięki temu możemy mieć w nią wgląd. To jest opowieść bardzo naukowa. Mój znajomy fizyk mówił mi, że zachwycił się zresztą powieścią, on niewiele czyta. Nie ma na to czasu i w ogóle, a tą powieścią zachwycił się absolutnie. Do tego stopnia, że gdy pożyczyliśmy mu pierwszy tom, zabrał go na wakacje, on stwierdził, nie, no wiecie, poczytam, jak mi się spodoba, to może to wtedy następne, ponieważ pojechał w góry, skończywszy pierwszy tom, natychmiast zjechali z tych gór do najbliższej księgarni, żeby kupić dwa pozostałe tomy. Więc to już jest oczywiście niezwykła rekomendacja. Co więcej, on potwierdza, że właściwie wszystkie pomysły, które pojawiają się w tej powieści, a pojawia się tam wszystko łącznie ze spowolnieniem ruchu światła, danych na wszystkich 300 tysięcy kilometrów na sekundę do kilkuset kilometrów na sekundę, a nawet kilkudziesięciu, to wszystko teoretycznie jest możliwe. Zderzacz hadronów zresztą w pierwszym tomie również się pojawia, następne tomy idą po prostu znacznie dalej. Mamy tam wiele opowieści metaforycznych, zwłaszcza w trzecim tomie. Mamy wielką politykę i małych ludzi i wielkie zagrożenie. Mamy świat trójwymiarowy, czwórwymiarowy, ale też dwuwymiarowy. I to wszystko na obszarze powiedzmy 1500 stron. Historia ludzkości ekstrapolowana. Mamy tam kryzysy, które jakoś tam ludzie przezwyciężają. Mamy podróże kosmiczne. Mamy niezwykłych zdrajców i niezwykłą broń, którymi posługują się Trisolarianie na przykład. A mimo to jakoś dajemy radę. To za każdym razem wydaje się, że ludzkość musi przegrać, a jednak uchodzi z życiem. I to nie jest tak, że w tej powieści mamy jakąś nadzieję czy szansę na cudowną, klarowną przyszłość. Nie, na to zwyczajnie nie ma szans. Bo więcej w tym szczęścia przypadku niż czegokolwiek, na co człowiek miałby osobiście wpływ. To nie znaczy, że człowiek nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. Ma i to olbrzymi. U Csikszentmihalyi również. Problem jednak w tym, że to jest inny sposób myślenia niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni my, należący do kultury zachodniej, a tak naprawdę do kultury Wielkiej Północy. Tej bogatej i demokratyczno-kapitalistycznej. W pierwszym tomie wszechobecny jest konfucjanizm, nawet w sposobie ujęcia kluczowej, dlatego tom o kwestii trzech ciał, a więc mamy i chińską grozę, i chińską tradycję. Mamy zupełnie inne relacje międzyludzkie. Nam obce, co nie znaczy, że w mniejszym natężeniu, być może nawet w większym, ale zupełnie inaczej przedstawiane, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni w naszej literaturze, łącznie z trylogią, o której mówiłem poprzednio, bo to jest po prostu powieść o czymś zupełnie innym. To oczywiście opowieść o tym, jak to myślę, że to powinno zachwycić, na pewno te powieści zachwycą wszystkich tych, którzy kochają prawdziwą hard SF. Taką, która modna była w latach 70., 60., kiedy znakomita większość pisarzy, takich jak Clark, Asimov, czy wielu innych, była również naukowcami. Gdzieś to Watts. I dlatego jest to wielka literatura dla nich, ale to w ogóle literatura dla nas wszystkich. Prawda też jest taka, że nauki teoretyczne stały się przeciętnemu odbiorcy praktycznie niedostępne. Te teoretyczne w fizyce, przede wszystkim, bo o fizyce tutaj mowa. I przyznaję, że jako literaturoznawca i specyficzny humanista, który całkiem nieźle liczy, ale tylko liczy, musiałem pytać mądrzejszych ode mnie, bo nie jest wcale czymś złym powiedzieć, że czegoś nie wiem. Każdy z nas, zwłaszcza w epoce, w której wiemy tak wiele, oznacza, że jednostka wie bardzo niewiele. W związku z tym, gdy zapraszam Państwa do lektury powieści Hard SF, ja oczywiście pytam znajomych fizyków, przede wszystkim, bo akurat taki był pod ręką, ale też tu najwięcej o fizyce jest i oczywiście astronomów, pytam ich, czy to się zgadza, czy to nie jest fikcja, czy mogę czytać tę powieść głównie jako metaforę, czy muszę ją w niej widzieć również pewne zalążki możliwej przyszłości. No to zasadnicza różnica, czy czytamy ekstrapolację przyszłości, czy czytamy po prostu piękną, skomplikowaną metaforę czy alegorię. Fizycy potwierdzili, że absolutnie jest to ekstrapolacja. A więc dla mnie, humanisty, który co prawda, będąc sam naukowcem, uznaje wielkość fizyków i uznaje, ma świadomość, że wielu rzeczy nie rozumiem, ta powieść jest w tym sensie również odkrywcza. Bo musiałem się paru rzeczy nauczyć. Musiałem parę rzeczy zrozumieć, albo zapytać, albo zapytać wujka Google, tak, który też nam w tym pomaga. I nie ma w tym nic złego. Bo przy okazji takich powieści jak ta, w której zanurzam się w ten mój korytarz Hard SF, w korytarz świat, którego nie do końca rozumiem, muszę i mam tą świadomość, że nie wiem wszystkiego. Nikt nie wie wszystkiego. Ale umiemy czytać. Korzystajmy z tej wiedzy. Całą trylogię przetłumaczył Andrzej Jankowski. Tak jak powiedziałem, i tym razem przywołuję nazwisko i będę już to robił teraz absolutnie za każdym razem, gdy autorem powieści nie będzie polski autor czy autorka. Będę przywołał tłumaczy, by oddać również im hołd. A nie wątpię, że tłumaczenie powieści Xixin Liu nawet z angielskiego, to też taka dygresja może na koniec, nie jest proste. Dlaczego nie jest proste i dlaczego z angielskiego? Otóż tłumaczem na angielski powieści Xixin Liu, całej trylogii, był Ken Liu. Wbrew pozorom to nie jest... ci panowie nie są spokrewnieni, mają tak samo na imię, bo jak wiadomo, albo nie wszyscy wiedzą, a w języku chińskim najpierw jest nazwisko, potem imię, czy powiedzmy odpowiednik europejski nazwiska imienia. Natomiast, więc ci panowie... prawdopodobnie w przypadku Ken Liu mamy, Liu jest nazwiskiem, natomiast w przypadku Xixina prawdopodobnie jest imieniem. Na czym polegał problem? Otóż Chińczycy piszą inaczej. I sukces, a problem trzech ciał zdobył kilka lat temu nagrodę Hugo w Stanach Zjednoczonych. Więc sukces komercyjny, ale też taki fandomowy tej powieści, wziął się z tego, że Ken Liu mieszka w Stanach Zjednoczonych i choć pisze niezłe fantasy, mamy do nich dostęp również, i gdzie też odwołuje się do chińskiej tradycji. Ken Liu przetłumaczył na angielski Xixin Liu, jak doczytałem, solidnie zmieniając układ fabularny powieści. Znaczy, nie tyle zmienił fabułę, bo tego oczywiście nie wnikał, bo tego mu zrobić nie wolno, ale formę powieści uprzystępnił zachodniemu odbiorcy. I dzięki temu ta książka jest w ogóle dla nas zrozumiała. Ona sama przez się, tak jak powiedziałem, jest bardzo trudna, no bo Hard SF nie jest łatwe. A na takim poziomie, na jaki wznosi ją Xixin Liu, to w ogóle jest bardzo skomplikowane. To jednak to właśnie to tłumaczenie w ogóle umożliwiło Europejczykom odczytanie tej powieści. A więc mówiąc o tłumaczu, zarówno przywołuję nazwisko Andrzeja Jankowskiego, który przetłumaczył tę powieść z angielskiego, jak i Kena Liu, który przetłumaczył tę powieść z chińskiego na angielski, bo bez tego pośrednictwa być może w ogóle czytanie tej powieści byłoby dla nas, a więc i dla mnie, tu w Europie niemożliwe. Zapraszam Państwa do tej lektury i zapraszam na następny labirynt książek. Do zobaczenia.